passeggeri di uomini nervo, senza un paese, a destinazione.
Ucho na świat w Polskim Radiu Białystok.
Tego jest jeszcze rodzinka, o której będziemy opowiadać. Zaczynamy od włoskich Dolomitów. Po pierwsze jedziemy samochodem, po drugie długo, długo przez Europę, aż dojeżdżamy do...
Jedna z najpiękniejszych gór, jakie widziałam. Tak naprawdę na pewno jedna z najpiękniejszych w Europie. Widoki są przepiękne, niesamowite. I dla tych, którzy lubią chodzić po górach, bo tam tras na trekking górski jest naprawdę bardzo wiele. I dla narciarzy, i dla wszystkich innych sportów ekstremalnych, dla paralotniarzy. Tam naprawdę każdy coś znajdzie dla siebie. Bardzo fajnie przygotowane też infrastruktura i trasy. Tak naprawdę wszystko tam można polecić.
Jeżeli ktoś chciałby zacząć swoją górską przygodę i nie zmęczyć się za bardzo, ale jednak mieć tą adrenalinę, to do jakiej miejscowości powinien dotrzeć i czy trzeba się jakoś przygotować, kupić sobie sprzęt i tak dalej?
To ja bardzo polecam właśnie miejscowość Mizurina, która jest pod bardzo znanym szczytem Trecime di Lavaredo. Trzy szczyty po polsku. Myślę, że jeden z najbardziej charakterystycznych szczytów Dolomitów na wielu pocztówkach Włoch się znajduje, zresztą pewnie wiele osób go widziało. I tam tak naprawdę można rozpocząć fantastyczną przygodę trekkingową, bo trasy są bardzo piękne. Możemy podjechać z Mizuriny troszeczkę w górę i tam znajduje się taka miejscowość górska ze schroniskiem. Wjazd kosztuje 24 euro, z tego co pamiętam, natomiast to jest taki bilet całodobowy, więc można tam wjechać rano i zostać na całą noc i w tym jakby już jest opłata za pobyt. Tam stoi bardzo wiele kamperów, bardzo wiele busów, tak jak nasz. Można się zatrzymać na noc już wtedy bez dodatkowych opłat i cały dzień korzystać z tych gór. I tam właśnie można wybrać się na trekking wokół tej góry. To jest około 10 km trasy, która zajmuje około 6-7 godzin. My tam się wybraliśmy z dziećmi i było naprawdę bardzo prosto, bez żadnych trudności, bez żadnych utrudnień na trasie. No wózka tam nie zabierzesz, natomiast trekking z plecakiem jak najbardziej.
Czy trzeba kupić jakiś specjalny sprzęt, czy tylko dobre buty wystarczą?
Dobre buty wystarczą i plecak z nosidłem dla dziecka. Nasza starsza córka już chodzi sama, młodsza Marysia, która miała tam troszeczkę tylko ponad rok, była noszona na plecach.
Bierzemy ze sobą podstawowy osprzęt dla dzieci, jakieś przegryzki, wodę i tak dalej, i tak dalej. Czy na miejscu też w tej infrastrukturze włoskich Dolomitów znajdują się takie miejsca czy ułatwienia, które rodzinom sprawią przyjemność?
Tak, jak najbardziej. Tam jest właśnie bardzo fajnie wyposażone schronisko. My się akurat zatrzymaliśmy tam na całą noc w busie i skorzystaliśmy z tego schroniska w sensie prysznicu i obiadu. Na samej trasie, w połowie tej góry, znajduje się kolejne schronisko, w którym można zjeść obiad, coś wypić, skorzystać z toalety.
Rodzinka na kółkach porusza się jakimi kółkami dokładnie?
To są kółka naszego busa i tak naprawdę na czas podróży, jak wyjeżdżamy w tym przypadku na miesiąc cały, to jest nasz dom. Mamy tam wszystko i łóżko, i zlew, i kran, i jakiś mini prysznic. To jest takim naszym środkiem podróży, zresztą bardzo wygodnym, zatrzymujemy się gdzie chcemy. Ten bus jest właściwie taki trochę ukryty, bo to jest na co dzień, śmieję się, że meblowóz, ponieważ mój mąż robi meble. Bus jest tak dopasowany, żeby na co dzień mógł te meble robić, a gdy wyjeżdżamy, to zamienia się w taki prawdziwy ukryty kamper.
Trzeba mieć jednakowoż talent, żeby to przemyśleć.
Tak,
proszę zajrzeć na stronę rodzinkanakulkach.pl i wtedy zobaczymy ten bus. Prawdopodobnie będzie można się skontaktować i dopytać, jak zrobić takie cudo. Już wiemy, że jedziemy busem i że we włoskich Dolomitach może być nam wygodnie. Jakie jeszcze plusy są poruszania się w ten sposób po Europie, po górach?
Same plusy tak naprawdę, ponieważ po pierwsze, tak jak właśnie powiedziałam, to nie wygląda z zewnątrz na kamper. Możesz gdzieś więc stanąć, gdzie chcesz, nie ma podejrzeń żadnych, bo czasami są miejsca, gdzie kamperami nie można stanąć, a tutaj do busa jakoś nikt się nie przyczepia. Po drugie, to jest bardzo wygodny samochód tak naprawdę do poruszania się. My w tej całej podróży miesięcznej skorzystaliśmy tylko raz z pola kempingowego w Szwajcarii właśnie, gdzie nie było możliwe zatrzymanie się gdzieś na dziko. A w każdym innym miejscu przez pozostałe 30 nocy cały czas spaliśmy, gdzie chcieliśmy. Stawaliśmy w miejsca, które nam się podobały, na dziko zupełnie, bez żadnych dodatkowych opłat, ponagleń kogoś innego. Także jest bardzo wygodnym środkiem transportu. My bardzo korzystaliśmy w taki ekonomiczny sposób. Nie korzystaliśmy z jakichś płatnych dodatkowo atrakcji. Natomiast jest tego bardzo dużo. Są też przygotowane jakieś parki dla dzieci. Są przygotowane takie miejsca z saneczkami zjazdowymi, z różnymi innymi rzeczami. Także naprawdę jest co robić. Natomiast nam bardzo zależało, żeby pokazać dziewczynom, jak się chodzi po górach. Żeby ich tą pasją naszą, którą mamy też od młodości, zarazić. I żeby po prostu na nóżkach te trasy przemierzały i korzystały z tych uroków gór.
Jaki jest najlepszy termin, żeby zabrać rodzinę w takie miejsce?
Dla nas zawsze to jest wrzesień, dlatego że to jest już poza takim sezonem turystycznym, poza tymi upałami wszystkimi i we wrześniu zawsze jest spokojniej, szczególnie w górach. To już jest tak po takim okresie letnim, natomiast jeszcze przed okresem zimowym, gdzie zaczynają się wszystkie trasy i wszystkie inne zimowe sporty. Dlatego wrzesień jak najbardziej polecam. Ja też polecam, jest taki portal Park Fortnite i on poleca też takie miejsca, gdzie można się zatrzymać kamperem, busem. Miejsca na dziko i miejsca takie odpłatne. To tworzą ludzie tacy jak my, czyli gdzieś pojadą, zobaczą jakieś miejsce i wpisują je na tą listę. Także warto skorzystać, bo to takie prawdziwe miejsca.
Ewa Krajewska, która jest współautorką bloga rodzinkanakółkach.pl, a do tego jest jeszcze rodzinka, która dzisiaj się nie wypowiada, ale dzielnie jeździ. Ostatnie wakacje spędziła w podróży absolutnie dla tych, którzy lubią góry. Ta podróż miała swój piękny początek we włoskich Dolomitach, potem kierujemy się w stronę Szwajcarii. Dokąd dokładnie i dlaczego?
Dlatego, że Szwajcaria jest na mojej liście jedną z ulubionych krajów, jest przepiękna, bajkowa. Jadąc w stronę Włoch, przejeżdżaliśmy właśnie przez Szwajcarię i zobaczyliśmy szczyt, który to przede wszystkim Łukasz chciał kiedyś zobaczyć, Matterhorn. Zobaczyliśmy go, tam do tego miasta Zermatt nie można wjechać, także zatrzymaliśmy się dużo dalej od niego. Wtedy już był wieczór, więc musieliśmy też wracać, nie mieliśmy czasu za bardzo. I zobaczyliśmy tylko ten szczyt z odległości chyba 20 kilometrów. Ja pamiętam, że stałam z łzami w oczach, patrząc na niego, zresztą chyba takie same wrażenie na Łukaszu wywarł. I obiecaliśmy sobie, że kiedyś tam wrócimy. I dlatego teraz w tej podróży zaplanowaliśmy, aby jechać przez Zermatt, przez to miasto i zobaczyć właśnie Matterhorn.
Dlaczego nie można było tam wjechać do tego miasta?
Dlatego, że to jest miasto, do którego nie można wjeżdżać pojazdami spalinowymi. My wtedy podróżowaliśmy motocyklem. Cały może urok tego miasta też jest w tym, że tam poruszają się tylko pojazdy elektryczne. A że ich jest bardzo mało tak naprawdę nawet tam, to miasto ma taki niesamowity urok, bo samochodów prawie nie ma. Jeżdżą bryczki konne. Jeżeli ktoś chce, jest tam samochodem, to musi zostawić ten samochód 10 kilometrów przed Zermattem.
Czy to jest taki skansen trochę?
Nie, to jest bardzo małe miasto. Właściwie w wszystkich broszurach opisywane jako wioska. Taka wioska, do której zjeżdżają się ludzie z całego świata. Bo tak naprawdę przekrój ludzi, których tam widziałam, narodowości, był niesamowity.
Czy tam można pomieszkać trochę, czy tylko po prostu zwiedzić, pooglądać, rozejrzeć się?
Można pomieszkać jak najbardziej, natomiast to nie dla nas mieszkanie, bo ceny hoteli tam są kosmicznie drogie. My właśnie mieszkaliśmy w busie na polu kempingowym, 10 kilometrów przed Zermattem, a do samego Zermattu dojeżdża kolej Zębata. Właśnie to jest też niesamowita atrakcja, ponieważ to jest kolej, która ma już prawie 120 lat. Przepięknie zrobiona, przepięknie ułożone trasy, bardzo malownicze. I tą koleją dojeżdżamy i do samego Zermattu, a potem z Zermattu pniemy się w górę na wysokość prawie 3800 metrów. Cała ta trasa to jest około 40 minut i cały czas widzimy z pociągu ten Matterhorn. Niesamowite uczucie.
Dokąd dojeżdża ta kolejka i co potem?
Do góry, która się nazywa Górny Grat. Jest na wysokości właśnie położona 3880, z tego co pamiętam, metrów. Nie ma w Europie takiego miejsca, gdzie kolej wjeżdża tak daleko. Na samym szczycie jest wielki hotel. Restauracja też oczywiście, wszystkie inne atrakcje. Można naprawdę skorzystać z wielu rzeczy. Teraz widokowe, przepiękne. W ogóle sam hotel i sama ta góra jest położona między dwoma wielkimi lodowcami. Samo już to robi ogromne wrażenie. No i cały czas widzimy ten Matterhorn, który mówię, jest naprawdę na żywo niesamowity. We wszystkich broszurkach, które tam czytaliśmy, jest opisany właśnie taki cytat, chociaż raz w życiu zobaczyć Matterhorn. Ja się całkowicie z tym zgadzam.
Jest taka, nie wiem, monumentalna, czy związana z jakimiś historiami, legendami?
Tak, jest niesamowicie monumentalna. Jest uznawana za jedną z najpiękniejszych gór świata, chyba w wszystkich rankingach jest wymijana. Po prostu jest niesamowita w kształcie. Też tak jakby wystaje spośród, tam są oczywiście wysokie góry, natomiast tak się wydaje, że ona wyrasta, po prostu wyrasta z ziemi. No jest też górą tylko dla wspinaczy, tam nie można sobie wejść tak po prostu, trzeba już się wspinać z linami, z uprzężami. Oczywiście jedna z najniebezpieczniejszych gór też świata i wiele ofiar pochłonęła. Natomiast no ma coś w sobie takiego magicznego.
Ale popatrzeć można.
Popatrzeć można i miliony osób tak robią. Tak naprawdę tam wszyscy na nią patrzą i wszyscy podziwiają, więc coś takiego chyba w tej górze jest.
Czy to trochę nie przeszkadza turystom, że przyjeżdżają do takiego miejsca, cisną się w jakimś tłumie, patrzą w jedną stronę? Co to jest za przyjemność?
Tam jest wszystko tak przygotowane, że mimo tego, że turystów jest wiele, to nie przeszkadza w niczym. Ta kolej Zębata, o której mówiłam, odjeżdża co 20 minut. Także to nie jest tak, że w wagonach są tłumy, bo wcale nie. Tam każdy naprawdę znajdzie miejsce siedzące, chociaż wszyscy stoją, żeby zobaczyć Matterhorn, żeby zrobić zdjęcie z pociągu. Tak samo na górze jest dużo miejsca. Nie odczuwa się tych turystów po prostu.
Czy taka wyprawa jest droga?
Tak, jest bardzo droga. Bardzo nas to zaskoczyło. My wydaliśmy tego dnia tak naprawdę chyba 1500 zł. Na same wjazdy, ale i tak muszę powiedzieć, może komuś to się przyda. Jest bardzo wiele biletów. Jest na tu kolej Zębatą, na różne inne koleje, które wjeżdżają na inne góry też znajdujące się w pobliżu. I można kupić właśnie bilet na samą tą kolej Zębatą, na wjazd i zjazd. My właśnie chcieliśmy tak zrobić, natomiast spotkaliśmy parę Polaków i oni nam powiedzieli, że zwróćcie uwagę na bilety jednodniowe. Że są na wszystko. Szczerze mówiąc, gdyby nie oni, nie zwrócilibyśmy na to uwagi, bo one gdzieś są ukryte w tym spisie całym biletów. I taki bilet polecam wszystkim, on się najbardziej opłaca, ponieważ bilet jednodniowy kosztuje niewiele więcej niż sam wjazd i zjazd z tego Gornergrat z kolejki. Więc to wychodzi około 500 zł chyba za osobę dorosłą i 300 zł, z tego co pamiętam, za dziecko do 9 lat. Peak pasy kosztowały nas 1500 zł. Nic więcej tam nie kupiliśmy, oprócz tego, że musieliśmy kupić pieluch Pampers w aptece, bo mieliśmy małą awarię. To był nasz jedyny wydatek w tym mieście. Ale naprawdę warto wydać te pieniądze, tak jak też wyczytaliśmy na wielu blogach podróżniczych, to wiele osób pisze tak jak my, że już lepiej zjeść konserwy przez cały tydzień, pożałować sobie na coś tam jeszcze, ale wjechać, zobaczyć. Jeszcze tym bardziej, że tak jak już wspomniałam, cała infrastruktura jest niesamowicie przygotowana. Oprócz tego, że możemy wjechać na Gornergrat i zjechać z niego, to mamy też do wyboru bardzo wiele kolei linowych, które są w pobliżu. My wyszliśmy koło 9 rano i to zdecydowanie za późno. Lepiej wyjść koło 7, wjechać na Gornergrat, zjechać z niego, pójść sobie obok na te inne góry. Szczególnie na przykład na szczyt Klein Matterhorn, do którego prowadzi kolej linowa. To jest naprawdę wieża na prawie 4000 metrów. Widok jest przepiękny na wielki lodowiec. Mając te całe peak passy, możemy poruszać się przez cały dzień. My z powrotem zrobiliśmy tak, że zeszliśmy do Zermatu, pochodziliśmy po Zermacie, a na zachód słońca znów spięliśmy się na Gornergrat i stamtąd już podziwialiśmy zachód słońca na Matterhornie.
Było romantycznie.
Było, tak. Było pięknie.
Rodzinka na kółkach to jest blog, który można śledzić, żeby dowiedzieć się, gdzie można zabrać małe dzieci. Ewa Krajewska jest posiadaczką dwójki naprawdę małych dzieci, bo ostatnie wakacje były wakacjami górskimi. Jak tu się ogarnąć z rodziną, kiedy dojeżdżamy do włoskich Dolomitów albo stacjonujemy w okolicy szwajcarskich Alp?
Wystarczy dobrze motywować. Powiedzieć, że jesteś świetnym wspinaczem, świetnie ci idzie, super sobie radzisz, to wtedy na przykład nasza Julka dostaje takiej motywacji, żeby się popisać, pokazać, że ona da radę, że przejdzie. Także to jest bardzo ważne. Na pewno trzeba mieć dobre buty dla dzieciaków, bo to jest ważne, żeby nie marudziły. Ja radzę przygotować na sam wyjazd trekking, przekąski jakieś, dobre rzeczy, na pewno dużo picia wziąć ze sobą i ubranie na każdą pogodę. Bo tak naprawdę, gdy wychodzimy rano w górę, to jest zupełnie inna pogoda. W dzień się robi gorąco, a potem na wieczór znów się robi bardzo zimno.
Myślałam, że to tylko Tatry tak mają. To nie, Dolomity nie, też
nie,
tak
nie,
mają.
Nie, absolutnie tak. Dolomity też tak mają.
Czy tam są inne zwyczaje? Włochy to są, albo Szwajcaria, czy tam jakoś się inaczej zachowujemy niż u nas?
Wchodząc po Tatrach, też nie zauważam jakiejś znacznej różnicy. No na pewno, jeżeli ktoś chce zaoszczędzić, jeżeli ktoś podróżuje tak jak my, czyli bardziej ekonomicznie, to na pewno warto wziąć jak najwięcej rzeczy ze sobą. Ponieważ wiadomo, że zawsze dzieciom coś się zachce, coś słodkiego, coś do picia, zjeść coś albo coś kupić. Wtedy warto mieć więcej rzeczy ze sobą, ponieważ żeby tego uniknąć po prostu.
Czy te góry są bezpieczne?
Tak, oczywiście, te trasy są bardzo bezpieczne. To, gdzie my się poruszamy, to tak naprawdę trasy trekkingowe. Także nie wymagają żadnych trudności, oprócz tego, że trzeba być kondycyjnie przygotowanym. Z Julką to jest taka rada, żeby dużo odpoczywać, bo ona już chodzi sama. No Marysia jest noszona na plecach, także to już bardziej nasz wysiłek. Trzeba robić przystanki, nie śpieszyć się.
Czy na tych trasach można spotkać jakieś dzikie zwierzęta, które mogą nas zaskoczyć, być niebezpieczne?
Ponoć można, ponieważ ostrzegają przed tym znaki. My natomiast nie widzieliśmy takich zwierząt. Tak naprawdę w Alpach włoskich i w szwajcarskich bardzo wiele znaków jest ostrzegawczych, takich może też zachęcających, nie tylko ostrzegawczych, przed świstakami. To taka atrakcja turystyczna. Te świstaki są takie, że turyści chcą je zobaczyć, wypatrują ich i rzeczywiście można je spotkać. Bardzo fajne zwierzaki.
A dlaczego jest ostrzeżenie?
Doszliśmy do wniosku chyba, że to jest trochę właśnie zachęta, żeby ich wypatrywać. Turyści robią przy tych znakach zdjęcia. Świstaki są na tyle miłymi zwierzakami, że nie są niebezpieczne. Także bardziej uważam, że to taka zachęta dla turystów.
Czy te włoskie albo szwajcarskie odsłony Alp czymś panią zaskoczyły?
One na pewno zaskakują swoją wielkością, swoim majestatem tak naprawdę, bo nasze Tatry też są bardzo duże i piękne. Natomiast jak ktoś pierwszy raz jest właśnie w sercu Dolomitów, czy w sercu właśnie szwajcarskich Alp, to robi ogromne wrażenie, bo one po prostu wydają się wyrastać z ziemi na ogromne wysokości.
Czy one są bardzo zaludnione?
Szwajcaria jest w ogóle bardzo mało zaludniona. Wydaje się, że jedziesz przez pustkowia. My jechaliśmy przez ten kraj 3 dni, zatrzymując się w różnych miejscach. I wydaje się, że tam większość w ogóle miejsc jest taka wyludniona, bo jedziesz przez takie pustkowie, nagle jest taka wioseczka i znów jest pustkowie. Także bardzo w ogóle piękny kraj do podróżowania, bardzo polecamy.
Czy można się zorientować, mając pod ręką tylko współczesne mapy i internetowe poradniki, czy trzeba czasem dopytywać tubylców, czy można się tam zgubić?
Trasy są bardzo dobrze poprowadzone. My jechaliśmy akurat właśnie z papierową mapą, tak jak pani mówi, bo nawigacja czasami płatała figle, także mapa była tutaj jakiś lepszym wskazaniem. My ją ustaliliśmy tak, aby jechać przez pierwszy ten okres naszej podróży przez górę, czyli właśnie z Włoch do Szwajcarii, a potem w stronę Francji. Drogowskazy też bardzo fajnie prowadzą w te miejsca, także myślę, że wszystko jest bardzo dobrze oznaczone.
W Ucho na Świat dzisiaj proponujemy wyprawę wszystkim tym, którzy uwielbiają góry. Włoskie Dolomity, Szwajcaria, rodzinka.pl to jest blog, na którym Ewa Krajewska opisuje takie wyprawy. Czy jadąc w stronę krajów, które my Polacy uważamy jednakowoż za wymagające finansowo, musimy się specjalnie przygotować na to, że będziemy musieli wieźć ze sobą nasze puszeczki?
Nauczeni już doświadczeniem i cenami Szwajcarii bardzo dobrze się przygotowaliśmy. No, Szwajcaria jest bardzo drogim krajem. O samym nawet Cermacie. Tylko to, że mogliśmy przez cały dzień się poruszać kolejkami linowymi górskimi, kosztowało nas 1500 zł chyba, z tego co pamiętam. Nawet chleb tak naprawdę, może to nie ma sensu przeliczać na złotówki. Natomiast jeżeli my się pakowaliśmy w busa na miesiąc i jakby miało to dla nas znaczenie, to staraliśmy się jednak brać swoje rzeczy, ponieważ taki chleb kosztował 25 zł, 30. To jest drogi kraj tak naprawdę.
I nie ma tam takich jarmarków, że sobie podjedziemy do rolnika, kupimy nie. sobie super sera za bezcen, prosto nie. od krowy.
Cermat w ogóle jest niesamowitym, uroczym miasteczkiem, ale jest cały tak naprawdę naszpikowany wszystkimi tymi drogimi sklepami, jakie się widzi czasami, jak oglądam takie czasopisma dla kobiet, to te reklamy właśnie wszystkich zegarków i innych takich szwajcarskich marek, to tam te butiki są na każdym kroku. Tak naprawdę jak chodziłam i patrzyłam na te wystawy, to nie było sklepu, do którego ja miałabym odwagę wejść i sobie tam coś pooglądać.
Także nie ma tam takich turystów w wyciągniętych swetrach, w starych butach, z plecakiem.
Nie, myślę, że właśnie tacy turyści jak my zatrzymują się w tym miejscowości położonej przed Cermatem na polach kempingowych, a już ci, którzy mieszkają w Cermacie i w hotelach, to już chyba jest inna trochę liga turystów.
Ciekawe, że potrzebują zegarków podczas wakacji w dodatku w górach.
Wszystkie właśnie bardzo znane, bardzo cenione zresztą szwajcarskie marki, to tam mają chyba swoje wystawki. Z Marysią mieliśmy taką małą awarię. Nie starczyło nam pieluch po prostu, które uważałam, że się świetnie przygotowałam do tego dnia, natomiast jak się okazało, zabrakło tych pieluch, a chcieliśmy wjechać z powrotem na ten zachód słońca. Zeszliśmy do apteki pierwszej lepszej. I pamiętam, że Łukasz kupił paczkę Pampersów, niewielką, to jedna z takich małych, i zapłacił za to na polski jakoś 160 zł. Nas to tak zaskoczyło. I tylko pocieszaliśmy się tą myślą, że to tylko raz, że przyjechaliśmy tutaj zobaczyć tą naszą ukochaną górę i już więcej takich pieluch nie kupimy.
Kosztowna kupa.
Kosztowna, dokładnie tak.
Więc jeżeli mamy małe dzieci, to koniecznie bierzemy naddatek wszędzie, jeżeli wędrujemy po tak ekskluzywnych miejscowościach, które jednakowoż mają urok niezaprzeczalny. Nie musimy się wdziewać w garnitury, wybierając się na takie wakacje.
Nie, absolutnie. Na szczęście tam turyści podchodzą jednak do tego, że są w górach. Są oczywiście, wyglądają jak z katalogów górskich. Są wszyscy tak ubrani w takie trekkingowe stroje, których czasami no nigdzie indziej nie widziałam. Natomiast nie chodzą w garniturach.
Szwajcaria jest takim specyficznym krajem, ale dużo się mówi o uchodźcach w Europie. Czy było widać uchodźców?
W Szwajcarii absolutnie nie. W dalszej części naszej podróży. Już we Francji, szczególnie we Francji. Bardzo nas zaskoczyło, gdy na przykład na parkingach zjeżdżaliśmy, tam były po prostu wielkie tablice ostrzegające przed uchodźcami, przed kradzieżami. Także to nas bardzo zaskoczyło. Poczuliśmy się trochę niebezpiecznie. Natomiast nic nam się nie stało. Nie mieliśmy żadnej takiej przygody. Uważam, że Szwajcaria to jest jeden z najbezpieczniejszych krajów, jakie w życiu widziałam. Ja się czułam tam bardzo bezpiecznie, tym bardziej, że ludzie są niesamowicie mili. Naprawdę wszyscy. Zaczynając właśnie od takiej pani w aptece, po pana, który wpuszcza do kolejki, po panią, która sprzedaje bilety w kasie. Wszyscy są bardzo uprzejmi i bardzo fajnie nastawieni na turystów. I wszyscy się uśmiechają do siebie. Fantastyczne miejsce.
Porozumiewamy się po angielsku, nie będzie problemu.
Po angielsku. Z tego, co widziałam, pani sprzedająca bilety potrafiła się dogadać z wszystkimi.
Górskie wędrówki dla zmotoryzowanych to jest coś, o czym niektórzy myślą, że absolutnie efekt naszego lenistwa, ale to nieprawda, bo żeby się przygotować do wędrówki na przykład po włoskich Dolomitach z dziećmi, z całą rodziną, samochodem, dużym wprawdzie, ale jednak mającym ograniczone możliwości, to nie jest taka prosta sprawa. Ewa Grajewska opowiada o swojej ostatniej wrześniowej wędrówce przez włoskie Dolomity i dojechaliśmy do jakiegoś punktu w tych górach, ale żeby się nie wspinać na własnych nogach tak daleko, bo to nie każdy może. Możemy użyć kolejki.
Atrakcja jest niesamowita właśnie, bo możemy z samego dołu, z Zermattu dostać się właśnie na górę Gornengrad. Mamy do wykorzystania bardzo wiele środków transportu. Oprócz tego, że oczywiście możemy zejść sobie sami, potrekkingować w dół, to możemy wypożyczyć tam rowery i zjechać rowerami. Możemy wypożyczyć inne śmieszne rowery, które też widziałam tam pierwszy raz w życiu. Jakieś trzykołowe, jakieś specjalne takie downhillowe do zjazdów rowery. Mało tego, nawet można zlecieć paralotnią. To oczywiście jest bardzo kosztowne, ale można zlecieć paralotnią z samego szczytu. Są tam takie firmy, które się tym zajmują i wiele osób z tego korzysta. Myślę, że taka atrakcja to już naprawdę niezapomniane przeżycie.
Z dziećmi raczej się tego nie robi.
Z dziećmi raczej nie. Można trochę zejść w dół, jeżeli poczujemy się zmęczeni. Możemy znów wsiąść do tej kolejki, podjechać trochę jeszcze w dół i znów z niej wysiąść, znów trochę pochodzić. Tak naprawdę ona zatrzymuje się co kilkaset metrów. Ma bardzo wiele przystanków po drodze. Na każdym przystanku jest toaleta, jest taka mini stacja. Widziałam, że ludzie korzystają z tego cały dzień. Mijało się ich po trasie kilka razy.
Cały dzień, który jest po prostu wypełniony atrakcyjnym wędrowaniem Dokładnie. Po górach za pomocą kolejki, no ale kiedyś się ten dzień kończy. I co wtedy ze sobą zrobić?
Ta kolejka działa tak naprawdę do zachodu słońca, bo chyba do godziny 19 i właśnie o tej porze słońce zachodziło. I ostatnia kolejka już jest bardzo wypełniona, bo wiele osób robi tak jak my, czyli wjeżdża na ten zachód słońca, który chowa się za Matterhornem i ta góra robi się wtedy cała czerwona. No my to widzieliśmy, coś przepięknego. I wtedy już tą kolejką wszyscy zjeżdżają, także można spędzić cały dzień w tych miejscach z tą górą, z tymi widokami, z lodowcami, które są tak naprawdę na wyciągnięcie ręki. Możemy wszędzie schodzić. To jest też przepiękne w tym miejscu, czego brakuje mi trochę w naszych polskich Tatrach na przykład. Tutaj nie ma wyznaczonych szlaków. Chodzimy gdzie chcemy. Nie musimy trzymać się wyznaczonych szlaków i tylko po nich się poruszać. Tak naprawdę, gdy spojrzymy z góry, to widzimy ludzi wszędzie i oni sobie chodzą z jednego miejsca w drugie, z jednego jeziorka w drugie jeziorko. Jest niesamowita wolność w tych górach, to się bardzo mocno czuje. A z drugiej strony nie spotkałam się absolutnie z czymś takim, żeby ktoś tego nie szanował, żeby gdzieś zobaczyć jakiś papierek i cokolwiek, co mogłoby przeszkadzać. Wydaje mi się, że w takich miejscach, mimo tego, że daje się ludziom niesamowitą wolność do chodzenia po górach, to chyba są tylko tacy ludzie, którzy naprawdę to szanują i kochają, tak jak my.
Tam są jeziorka, czy w tych jeziorkach można się kąpać?
Tak. Nie ma zakazu, tak jak u nas nad Morskim Okiem na przykład. Wtedy, gdy byliśmy, to mimo tego, że to był wrzesień, no ja absolutnie bym nie weszła do takiego jeziorka. Może morsy.
Lodowcowe po prostu.
Tak, lodowcowe. Natomiast nie ma żadnych zakazów. Nie ma. Ludzie się kąpią, ludzie nawet zostają z namiotami. To też było bardzo piękne tak naprawdę patrzeć na to, gdy my już z tego zachodu słońca kierowaliśmy się w stronę kolejki, zobaczyliśmy w dole, że rozbija się kilka namiotów. I to też jest bardzo fajne, ponieważ no, myślę, że jak oni rano wstaną o tej czwartej, piątej i zobaczą ten wschód słońca, będąc w takiej dziczy tak naprawdę, gdzie już nie ma turystów, nie ma ruchu jeszcze, który się jeszcze nie zaczął, to na pewno są niezapomniane przeżycia. My akurat byliśmy tutaj na polu kempingowym. Powiem pani, że to był bardzo romantyczny, fajny wieczór, bo nasze dziewczyny padły tak szybko, że już ich nie było, odpłynęły po prostu po tym całym dniu. Także my sobie tylko z Łukaszem siedzieliśmy, piliśmy winko, omawialiśmy kolejne trasy. Bardzo fajny wieczór. Mimo tego, że to było bardzo małe pole kempingowe, chyba dosłownie może 15-20 samochodów pod samą stacją kolei, to wszystko oczywiście tam było.
Dla tych, którzy lubią góry, ale nie są jakoś na 150% przekonani, że to jest ten kierunek, który chcieliby wybrać na wakacje, co można powiedzieć na zachętę?
To właśnie jest idealna sytuacja, takie miasto właśnie jak Zermatt, ponieważ nie musisz jakby zniechęcać się od początku takimi trasami. Nie każdy też jest jakby fizycznie przygotowany do chodzenia po górach, a tutaj jest ta możliwość, że wjeżdżasz kolejką gdzie chcesz. I myślę, że to jest bardzo dobry początek, żeby zacząć podróż z przygody z górami, żeby się do nich przyzwyczaić. Po pierwsze taka wolność, po drugie nawet jeżeli jesteś zmęczony, wsiadasz w tą kolejkę i zjeżdżasz w dół. Chyba idealny moment, żeby się nie zniechęcić do gór.
Obrazki są wszystkie takie cukierkowe?
Tak, naprawdę. Są absolutnie cukierkowe.
Dla tych, którzy mają aparaty fotograficzne, to absolutnie punkt dosyć istotny, żeby mieć naprawdę cały aparat fantastycznych zdjęć, na których każda góra wygląda pięknie i my też jesteśmy ładnie oświetleni.
Tak, to prawda. Tym bardziej, że Matterhorn jest jedną z najbardziej fotogenicznych gór świata. Ponoć, tak mówią.